Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Prawo międzynarodowe pozostaje najsilniejszym narzędziem dla cywilizowanych narodów, by zapewnić pokój, powiedział prezydent Andrzej Duda w Nowym Jorku. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego przemawiał podczas debaty wysokiego szczebla w siedzibie ONZ. Jednocześnie prezydent Polski po raz pierwszy w historii przewodniczył obradom Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. W swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do głównych wyzwań polityki międzynarodowej. Podkreślił m.in., że wszystkie strony konfliktu w Syrii powinny przeciwdziałać użyciu broni masowego rażenia, w tym broni chemicznej. Ocenił też, że bezkarność osób odpowiedzialnych za ataki chemiczne w tym kraju jest sprzeczna z prawem międzynarodowym, podważa proces pokojowy i nasze bezpieczeństwo.
Polska w pełni popiera ustanowienie niezależnego, bezstronnego i profesjonalnego mechanizmu przypisywania odpowiedzialności za użycie broni chemicznej. Każde takie przestępstwo musi być właściwie zbadane, a odpowiadający za nie muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Te zbrodnie nigdy nie powinny się powtórzyć.
Polski prezydent odniósł się także do kwestii Półwyspu Koreańskiego, a także do sytuacji w Strefie Gazy. Mówił również o konfliktach w Europie. Nawiązując do aneksji Krymu, prezydent Andrzej Duda mówił, że Polska popiera ideę rozmieszczenia misji pokojowych ONZ we wschodniej Ukrainie. Jak zaznaczył, mandat takiej operacji powinien obejmować cały obszar konfliktu, w tym całą ukraińsko-rosyjską granicę. W przemówieniu prezydenta nie zabrakło też odniesienia do kwestii związanych z Polską.
Dla tych, którzy szukają sprawiedliwości, prawo musi być siłą wspierającą. Dotyczy to w szczególności takich kwestii jak odszkodowania za straty historyczne czy współczesne dochodzenia, na przykład w sprawie katastrof lotniczych, takich jak pełne wyjaśnienie przyczyn katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem, w której zginęli świętej pamięci prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, pierwsza dama oraz wszyscy członkowie polskiej delegacji.
Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem w historii Polski, który przewodniczył obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Polska objęła niestałe członkostwo w Radzie 1 stycznia i będzie w niej zasiadała do końca grudnia 2019 roku. 1 maja rozpoczęło się miesięczne rotacyjne przewodnictwo Polski w Radzie. Czwartkowa debata Rady Bezpieczeństwa ONZ to jeden z ważniejszych obok spotkań z Polonią punktów wizyty pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. W Sofii zakończył się szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Polskę reprezentował na nim premier Mateusz Morawiecki. Na spotkanie oprócz liderów państw unijnych przybyli przywódcy m.in. z Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny. Rozmawiano m.in. o poszerzeniu Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich w kontekście problemu migracji i potencjalnej destabilizacji w tym regionie. Według premiera Mateusza Morawieckiego dyskusja o tym, choć trudna, była udana. Szef naszego rządu przyznał jednak, że Unia Europejska jest w tej kwestii podzielona.
Starałem się podczas mojej wypowiedzi na sesji plenarnej, żeby wybrzmiało to, jak ważne jest od strony strategicznej, geopolitycznej, bezpieczeństwa energetycznego, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa w zakresie migracji właśnie to, żebyśmy do takiego procesu przystąpili. Ale prawdą jest to, że są państwa, które pokazują na to, że najpierw musi być postęp dokonany w niektórych tematach typu walka z przestępczością zorganizowaną, walka z korupcją, a dopiero potem możemy wejść w formalny proces negocjacji przedakcesyjnych. Część innych państw, w tym my, wskazujemy na to, że lepiej wyciągnąć pomocną dłoń do tych niewielkich w końcu krajów. Z punktu widzenia budżetu Unii Europejskiej, zarządzania legislacją, niczego ja bym się złego nie spodziewał.
Liderzy państw zajmowali się też m.in. kwestią wycofania się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem. Polski premier mówił, że udało się wskazać na konieczność uzgodnienia z Waszyngtonem innego porozumienia. Bruksela zaoferuje Waszyngtonowi współpracę energetyczną w zamian za wyłączenie 28 z ceł na stal i aluminium. Na marginesie szczytu w Sofii premier Mateusz Morawiecki rozmawiał też z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem na temat reform w polskim sądownictwie. Dialog Polski z Brukselą w sprawie praworządności ma być kontynuowany. Szef polskiego rządu powiedział, że cieszy się, że Komisja Europejska dostrzega pozytywne zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które wprowadzono. Jego zdaniem niezawisłość całego aparatu sądowego została znacząco podniesiona. A ABW zatrzymała obywatelkę Rosji Jekaterinę C., która zostanie wydalona z Polski. Ponadto 4 osoby objęto 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby te brały udział w działaniach hybrydowych wymierzonych w Polskę na rzecz realizacji 2 priorytetowych celów Rosji, powiedział rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
Pierwszy cel to rozbudzanie czy podsycanie animozji polsko-ukraińskich. Drugi cel jest związany stricte z polityką historyczną Kremla. Chodzi o zastępowanie narracji historycznej polskiej narracją historyczną rosyjską. Te działania wspomnianych osób miały na celu koordynację czy inspirowanie środowisk prorosyjskich funkcjonujących w Polsce.
Sprawa jest rozwojowa. ABW realizuje równolegle działania wobec obywateli Polski współpracujących w rosyjskiej wojnie informacyjnej przeciwko Polsce. Konfederacja Lewiatan chce, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z Konstytucją przepisów o zakazie handlu w niedzielę. Wniosek w tej sprawie trafił już do Trybunału. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Według Lewiatana przepisy ograniczające niedzielny handel różnicują pracowników. Zdaniem Konfederacji narusza to szereg konstytucyjnych zasad. Jednocześnie ustawa zawiera zapisy wywołujące nie dające się usunąć wątpliwości interpretacyjne. W związku z tym narusza zasadę zaufania do państwa. Czytamy w oświadczeniu Konfederacji Lewiatan. Komentuje Dariusz Paczuski z sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność.
Konfederacja Lewiatan do samego końca nie wierzyła, zresztą nie tylko Konfederacja Lewiatan, że uda się wprowadzić tą ustawę w życie. Przeżyła chyba małe rozczarowanie z ich punktu widzenia. No i nie składa broni, próbuje wszystkich możliwych kruczków, wszystkich możliwych działań, żeby tylko teraz już, skoro ona już działa, obalić, doprowadzić do sytuacji, kiedy przestanie działać.
Poseł Łukasz Rzepecki z Kukiz 15 zauważa, że Lewiatan wykorzystuje swoje prawo. Jak dodaje, zakaz handlu w niedzielę służy Polakom.
Myślę, że tutaj właśnie przedsiębiorstwa, być może zagraniczne, denerwują się, że ten zakaz handlu w niedzielę obowiązuje. Ja popierałem i popieram zakaz handlu w niedzielę. Uważam, że ta ustawa była zgodna z konstytucją, aczkolwiek Trybunał Konstytucyjny będzie musiał się wypowiedzieć w tej kwestii pod względem prawnym, czy jest to zgodne z konstytucją. Aczkolwiek w moim przekonaniu uważam, że ten zakaz handlu w niedzielę dobrze wpłynął na Polaków.
Przepisy ograniczające niedzielny handel obowiązują od początku marca. Obecnie zakupy możemy zrobić w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Całkowity zakaz handlu w niedzielę ma obowiązywać od 2020 roku. Komisja weryfikacyjna unieważniła kolejną krzywdzącą decyzję reprywatyzacyjną prezydent Warszawy. Chodzi o grunt przy ulicy Nieborowskiej 15. W 2008 roku kamienica trafiła w ręce krewnych wiceprezydenta Warszawy Witolda Pala z PO. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa ujawniło, że nieruchomość została zreprywatyzowana z naruszeniem prawa. Podstawą do zwrotu był wniosek dekretowy złożony przez osobę, która nie żyła. Członkowie komisji weryfikacyjnej postępowanie rozpoznawcze w tej sprawie rozpoczęli w kwietniu. Jak uzasadnił minister Patryk Jaki, przewodniczący zespołu, reprywatyzacja Nieborowskiej 15 została przeprowadzona bez podstawy prawnej.
Ta sprawa ma w sposób oczywisty podwójne dno, dlatego że chodzi o rodzinę wiceprezydenta miasta stołecznego Warszawy z Platformy Obywatelskiej i rodzina prezydent miasta reprywatyzowała, rodzina wiceprezydenta miasta również reprywatyzowała. Po prostu nieprawdopodobny skandal, który całe szczęście udaje się komisji w tej chwili odkręcać i kolejna nieruchomość dzięki decyzji komisji, szanowni państwo, wróci do zasobów miejskich. Stwierdziliśmy jej nieważność i również mieszkańcy, którzy jeszcze zostali w tej kamienicy, mogą czuć bezpiecznie, również patrząc z perspektywy tej nieruchomości okalającej budynek.
Kamienica przy ulicy Nieborowskiej 15 znajduje się na warszawskiej Ochocie. Zreprywatyzowana nieruchomość to nie jedyny adres powiązany z wiceprezydentem Warszawy Witoldem Palem. Sprawa kolejnych nieruchomości będzie przedmiotem najbliższych posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. We Włoszech odbyły się obchody 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Uczestniczyli w nich weterani II wojny światowej i delegacja państwowa z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim. Szef MON-u w swoim wystąpieniu akcentował, że obecne spotkanie ma charakter wyjątkowy.
Spotykamy się w roku ważnym dla Polski i Polaków. W roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. A przecież tu, pod Piedemonte, walczyli żołnierze 6. Pułku Pancernego imienia dzieci lwowskich, a więc imienia tych, którzy przeszli do historii jako Orlęta lwowscy, jako ci, którzy będąc bardzo młodymi ludźmi walczyli o niepodległą Polskę.
W trakcie uroczystości odsłonięto między innymi tablicę upamiętniającą czyn żołnierzy Wojska Polskiego. Delegacje złożyły też kwiaty przy pomniku generała Władysława Andersa w Cassino. Bitwa o Monte Cassino, stoczona przez wojska alianckie z Niemcami w 1944 roku, jest też nazywana Bitwą o Rzym, gdyż zwycięstwo w niej otwierało drogę do stolicy Włoch. Po blisko 5 miesiącach walk 18 maja 1944 roku Polacy zajęli ruiny klasztoru. Na przełomie 1944 i 1945 roku na zboczach Monte Cassino powstał polski cmentarz wojskowy, który jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyły się 10 dni kultury języka. Po raz kolejny studenci mogli wykazać się swoją znajomością języków obcych, organizując m.in. krótkie przedstawienia i quizy. Inscenizacje były przygotowywane m.in. w języku angielskim, hiszpańskim czy łacińskim. Studenci sami chętnie zgłaszają się do udziału, zanim jeszcze rozpoczną się pierwsze próby, podkreśliła magister Dorota Hoffman, kierownik studiów języków obcych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Studenci muszą tutaj wykazać się różnorakimi umiejętnościami, talentami, chociażby walory artystyczne, czy umiejętności związane ze scenografią, z reżyserią, czy talenty taneczne, muzyczne. Tak więc jest to lekcja języka obcego w zupełnie odmiennej, innej przestrzeni językowej. Myślę, że niezwykle ciekawej również dla nas wykładowców, jak i studentów.
To nie jedyna możliwość efektywnej nauki języka obcego. Studenci korzystają z programu Erasmus, w ramach którego wyjeżdżają na zagraniczne praktyki lub studia. O swoich wrażeniach z takiego wyjazdu mówiła Kornelia Mienik, studentka drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Byłam w Hiszpanii, w miejscowości Murcia. Byłam tam przez 5 miesięcy i mogę powiedzieć, że jest to po prostu cudowny czas spędzony za granicą. Można spotkać wielu znajomych z zagranicy, z różnych kontynentów, między innymi z Ameryki Północnej, z Południowej, z Australii nawet, z Azji. Myślę, że to na pewno był jakiś postęp dla mnie, ponieważ na początku przyjeżdżając tam mój poziom języka hiszpańskiego, ponieważ w takim języku miałam wykłady, musiałam się posługiwać i pamiętam pierwsze zajęcia, był to po prostu stres. Próbowałam cokolwiek powiedzieć do nauczycieli, oni mnie w ogóle nie rozumieli. Dopiero po 2-3 miesiącach oswajając się z językiem obcym zaczęłam po prostu swobodnie po hiszpańsku rozmawiać.
Studenci, którzy przyjechali m.in. z Francji czy Turcji, by studiować w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, przygotowali prezentacje dotyczące ich krajów. Zostały one też zaprezentowane w czasie Dni Kultury Języka. W ramach wydarzenia przygotowano także poczęstunek ze specjałami kuchni świata. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.